Bardzo serdecznie pragniemy powitać księdza biskupa Ireneusza Pękowskiego wśród nas, tu na żywo w studiu Radia Maryja i bardzo serdecznie prosimy o katechezę, a potem o rozmowy.
Bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy witam i proponuję, ażebyśmy dzisiaj wspólnie podjęli refleksję na następujący temat. Człowiek w poszukiwaniu prawdy. Poszukiwanie prawdy jest jednym z najistotniejszych celów ludzkiego działania, ludzkiej aktywności. Niezależnie od przekonań religijnych czy postaw życiowych, prawda jest powszechnie uznawana za jedną z najważniejszych wartości, która winna być respektowana w życiu publicznym, rodzinnym i prywatnym. Nikt z nas nie chce być okłamywany. Tracimy zaufanie do kogoś, kto nas oszukał, kto świadomie wprowadził nas w błąd. Słusznie domagamy się, aby na przykład środki masowego przekazu podawały sprawdzone, rzetelne informacje, aby nie manipulowały prawdą. Owszem, bywają nadzwyczajne sytuacje, w których powiedzenie prawdy drugiemu człowiekowi jest bardzo trudne. W takich sytuacjach znajduje się na przykład niekiedy lekarz, który staje przed dylematem. Czy powiedzieć pacjentowi prawdę o stanie jego zdrowia, o tym, że jest śmiertelnie chory? Nie każdy bowiem potrafi taką prawdę spokojnie przyjąć do wiadomości. Choć z jednej strony słusznie domagamy się od innych życia w prawdzie, sami jednak dość łatwo usprawiedliwiamy się z mniejszych lub większych kłamstw, niedomówień, jakich dopuszczamy się względem innych, aby uniknąć niekiedy przykrych konsekwencji naszej zawinionej ignorancji, słabości, zaniedbania czy złej woli. Co to jest prawda? Dawne i obecne dylematy człowieka. Oto temat, który pragnę w tej chwili podjąć. Pismo Święte poucza nas, że problem życia w prawdzie pojawił się już u początku historii człowieka. Dopóki bez żadnych zastrzeżeń przyjmował prawdę objawioną mu przez Twórcę, nie miał w tym względzie żadnych trudności. Do przyjęcia prawdy jako zasady postępowania wystarczył fakt, że tak powiedział Bóg. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Problemy zaczęły się wówczas, gdy człowiek uległ pokusie poddania wątpliwość zasady całkowitego zaufania w prawdomówność Boga. Na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Tak oto, jak nauczał Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor, ogłoszonej 6 sierpnia 1993 roku, w następstwie tajemniczego grzechu pierworodnego popełnionego za poduszczeniem szatana, który jest kłamcą i ojcem kłamstwa, człowiek ustawicznie doznaje pokusy, by odwrócić wzrok od Boga żywego i prawdziwego i skierować go ku bożkom, przemieniając prawdę Bożą w kłamstwo. Przytępia to również jego zdolność poznawania prawdy i osłabia wolę poddania się jej. Jednakże, jak słusznie zauważył Ojciec Święty, człowiek w głębi serca stale tęskni za absolutną prawdą i pragnie w pełni ją poznać, czego wymownym dowodem są niestrudzone poszukiwania, jakie człowiek prowadzi na każdym polu i w każdej dziedzinie. Jak dziś odróżnić prawdę od fałszu, skoro jesteśmy codziennie niejako bombardowani mnóstwem informacji, opinii. Żyjemy w czasach, kiedy wolność słowa stała się dla wielu sztandarowym hasłem walki o niczym nieskrępowane głoszenie własnych przekonań, niekiedy w całkowitym oderwaniu od etyki. Dziś, jak sądzą niektórzy zwolennicy tak pojmowanej wolności słowa, każdej myśli można swobodnie przeciwstawić odmienne przekonanie, każdemu poglądowi inny punkt widzenia. Wobec takiej sytuacji nie mogą dziwić poważne wątpliwości narzucające się choćby rodzicom czy osobom odpowiedzialnym za wychowanie dzieci i młodzieży. Jak powinno się dziś wychowywać własne dzieci? Co jest jeszcze oczywiste? Co należy jeszcze przyjmować bez sprzeciwu? Czy powinno się wychowywać dzieci do porządku i czystości, do wolności, do posłuszeństwa? Czy istnieją jeszcze jakieś wartości i ideały, które można i należy przekazywać? Przyznajmy, że nie są to dylematy bez poważnych życiowych konsekwencji. Jakie postawy człowiek zawiera wobec poszukiwania prawdy? Niezależnie od obiektywnych trudności w zakresie poszukiwania prawdy, o których bardzo ogólnie przed chwilą wspomniałem, istnieją także pewne subiektywne przyczyny, dla których dochodzenie do prawdy bywa bardzo trudne, ale niekiedy nawet bezskuteczne. Mam na myśli m.in. takie ludzkie postawy, które powodują, że wręcz rzeczą niemożliwą jest zachęcenie kogoś do poszukiwania lub przyjęcia określonej prawdy. Jedną z takich postaw wyrażają następujące wypowiedzi. To mnie nie obchodzi. Nie mam czasu na takie problemy. Mam ważniejsze problemy do rozwiązania. Niekiedy spotykam się z takimi stwierdzeniami nauczycieli. Wielu naszych uczniów nie ma żadnych zainteresowań. W szkole nudzą się na prawie wszystkich lekcjach. Nie myślą poważnie o swojej przyszłości. Nie mają żadnych ambicji. Zadowalają się przeciętnością. Jak ich zachęcić do poznawania prawdy o świecie, o przeszłości własnej ojczyzny, skoro nic ich nie interesuje? Inna bardzo poważna trudność w dążeniu do prawdy kryje się za następującą postawą życiową. Nikt nie będzie mnie pouczał. Ja wiem najlepiej, co jest dobre dla mnie. Ja mam swój rozum, mam własne sumienie. Każdy ma swoją prawdę. Nie lubimy być pouczani. Sądzę, że dużo racji ma pewien autor następującej wypowiedzi. Ileż to razy można usłyszeć nie pouczaj mnie, albo przestań mnie pouczać, sam wiem, co mam robić. Powiedzą to nie tylko dorośli, ale i dzieci. Powiedzą ludzie sprawujący jakąś władzę, piastujący stanowiska, i ich podwładni, którzy wykonują swoje codzienne obowiązki. Nieomal podświadomie pielęgnujemy w sobie przekonanie, że racja jest zawsze, no może prawie zawsze, po naszej stronie. O takiej postawie pisał kiedyś kardynał Józef Ratzinger, że jest to przejaw indywidualizmu o charakterze neurotycznym lub psychotycznym. Pierwszy z nich pojawia się wówczas, gdy człowiek staje się zupełnie zależny od własnych emocji. Wewnętrzny świat emocji staje się obiektywnym światem. Poprzez nie człowiek poznaje i postrzega świat. Natomiast indywidualizm o cechach psychotycznych, zdaniem kardynała Ratzingera, zachodzi wówczas, gdy człowiek absolutyzuje własne poglądy, myśli, plany i własną interpretację rzeczywistości. Dla niego ostateczną prawdą o rzeczywistości jest to, co on myśli, on uważa, on widzi, on spostrzega. Taka postawa, która sprowadza człowieka do tak zwanego przysłowiowego pępka świata, prowadzi nieuchronnie do samowoli. Jest wreszcie taka życiowa postawa, niejednokrotnie wręcz uniemożliwiająca poznanie absolutnej prawdy, którą charakteryzują następujące przekonania. Wszystko jest relatywne, zmienne, zależne od punktu widzenia lub stanowiska, od osoby, uwarunkowań kulturowych czy celu własnego postępowania. To, co było niegdyś prawdą, dziś nie obowiązuje, bo są inne czasy, trzeba iść z postępem. Dzisiaj ludzie inaczej myślą, inaczej postępują. Wedle takiej koncepcji, jak pisał niegdyś kardynał Ratzinger, człowiek jest dla siebie ostatnią instytucją mimowolnego wyboru koktajlu własnego światopoglądu. Wybór ten wcale nie musi być spójny według kryteriów obiektywnych, bowiem tylko służy on jednostce do usprawiedliwienia lub ideologicznego podbudowania własnego stylu funkcjonowania, czyli życia łatwego, przyjemnego, życia bez trosk oraz ograniczeń moralnych. Co więcej, w takim ujęciu sumienie staje się własnym prawodawcą, a prawa innych nie stanowią ograniczenia dla działań jednostki, jeśli ograniczają jej własną samorealizację. W konsekwencji jest ona pozbawiona poczucia grzechu. Grzech staje się tematem tabu, a zło, owszem, istnieje, ale jedynie jako coś bezosobowego. W dotychczasowej refleksji koncentrowałem się na tym, co utrudnia dochodzenie człowieka do poznania prawdy. Obecnie chciałbym spojrzeć na to zagadnienie w pozytywnym aspekcie. Wielu, zwłaszcza młodych ludzi, szuka wzorców postępowania, nauczycieli, przewodników życiowej wędrówki. Szczerze chcą poznać prawdę o tym, jak warto żyć, jak dziś żyć pośród kłamstwa, zamętu i obłudy. Pytają jednak, gdzie tej prawdy szukać? Kto ma dziś prawdę? Kolorowe gazety, filmy, gry komputerowe, internet? Wprawdzie tyle razy już się zawiedli, rozczarowali, ale wciąż pytają, komu mogą bezgranicznie zaufać? Chciałbym w tym momencie powrócić na chwilę do encykliki Jana Pawła II Veritatis Splendor, w której papież, podejmując niektóre problemy moralnego nauczania Kościoła, komentuje rozmowę Jezusa z bogatym młodzieńcem, przytoczoną w 19 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza. Ewangelista przedstawia młodego człowieka jako szczerze poszukującego prawdy o tym, jak należy żyć, aby otrzymać życie wieczne. Zauważmy, że tak ważne pytanie stawia człowiek, który wydawać by się mogło, iż nie powinien mieć żadnych egzystencjalnych problemów, skoro posiada dobra materialne. Również dzisiaj nie brakuje przecież ludzi, którzy sądzą, że do pełni szczęścia wystarczy, aby człowiek miał jak najwięcej dóbr materialnych. I dlatego w ich pomnażaniu upatrują klucza do rozwiązania wszelkich życiowych problemów. Młodzieniec Mateuszowej Ewangelii wydaje się, że opowiada się za zasadą bardziej być niż mieć. Niewykluczone, że ze swoim pytaniem zwracał się uprzednio do innych, może do rodziców, uczonych w piśmie czy uczonych w prawie. Może chciał poznać wiele opinii i jedną z nich przyjąć jako program swojego życia. Myślę, że rozmówcy Chrystusa chodziło o znalezienie odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby poznać prawdę także o sobie samym, jakim jestem człowiekiem, jakie wartości są dla mnie w życiu najważniejsze, jaki jest ostateczny cel mego życia, czy mogę być z siebie zadowolony, czy mogę być spokojny o swoją wieczną przyszłość. Stąd jego pytanie, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Jezus nie daje od razu swojej odpowiedzi na postawione mu przez młodzieńca pytanie, ale jak wyjaśnia Jan Paweł II, najpierw pragnie, aby on sam dobrze zrozumiał, dlaczego zadał takie pytanie I kto jedynie zna pełną prawdę na temat tego, co jest dobre i co w konsekwencji służy zbawieniu wiecznemu człowieka. Nauczyciel dobry, poucza dalej papież, wskazuje swemu rozmówcy i nam wszystkim, że odpowiedzi na pytanie, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne, nie można inaczej znaleźć, jak tylko kierując umysł i serce ku temu, który sam jest dobry. Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Tylko Bóg może odpowiedzieć na pytanie o dobro, ponieważ On sam jest dobrem. Po tym wyjaśnieniu Jezus udziela jasnej i zwięzłej odpowiedzi na pytanie, co powinien czynić bogaty młodzieniec, aby otrzymać życie wieczne. Zachowaj przykazania. Z dalszego przebiegu tego niezwykłego dialogu wynika, że rozmówca Jezusa nie tylko zna, ale także od swojej młodości zachowuje dekalog. Z pewnością w takim duchu był wychowywany przez swoich rodziców, którzy troszczyli się nie tylko o materialne zabezpieczenie jego przyszłości, ale także pragnęli zaszczepić w jego sercu umiłowanie do postępowania godnego człowieka wierzącego w Boga. Po stwierdzeniu, że do tej pory w swoim postępowaniu wypełniał przykazania Boże, następuje najbardziej dramatyczny moment spotkania młodzieńca z nauczycielem dobrym, w którym stawia on pytanie: czego mi jeszcze brakuje? Trudno powiedzieć, jakiej oczekiwał odpowiedzi od Jezusa. Może spodziewał się pochwały za dotychczasowy styl życia, albo oczekiwał potwierdzenia, że to, co do tej pory czynił, zupełnie wystarczy, aby osiągnąć życie wieczne, że należy iść dalej drogą Bożych przykazań. Pyta, czego mi jeszcze brakuje? Odpowiedź Jezusa jest z pewnością dla młodzieńca nie tylko całkowicie zaskakująca, ale też w tym momencie jego świadomości niemożliwa do przyjęcia. Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Jezus zna pełną prawdę o każdym z nas. Jeśli Go o nią pytamy, udziela nam jasnej, choć niekiedy trudnej do przyjęcia odpowiedzi. Czego o sobie nie wiedział rozmówca Jezusa? Nie wiedział, że nie jest w pełni wolnym człowiekiem, że jest przywiązany do rzeczy materialnych, które zamykały jego serce na potrzeby ubogich. Sądzę, że nie wypaczam myśli Jezusa, kiedy rozważając ten niezwykły epizod ewangeliczny, nasuwa mi się przypuszczenie, iż Jezusowi nie tyle zależało na tym, aby młodzieńca zachęcać do tego, by faktycznie pozbył się wszelkich środków do życia, ale bardziej pragnął pomóc mu poznać pełną prawdę o nim samym, a w konsekwencji ukazać mu drogę do osiągnięcia wewnętrznej wolności. Opis tego spotkania kończy spostrzeżenie ewangelisty. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Jak przypomina Jan Paweł II w cytowanej encyklice, nie tylko on, ale nawet sami uczniowie przelękli się wezwaniu Jezusa do naśladowania Go, bowiem wiązało się ono z wymogami, które przekraczają ludzkie pragnienia i siły. Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali, któż więc może się zbawić? Ale nauczyciel przypomina im o Bożej wszechmocy. U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Kolejne pytanie, które pragnę postawić, to pytanie następujące. Może będzie ono brzmiało na początku zaskakująco. Kto to jest prawda? Z opisu procesu Jezusa przed Piłatem, przedstawionego przez świętego Jana, chciałbym przypomnieć następujące zdania. W Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do niego: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie, coś uczynił. Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Rzekł do niego Piłat: cóż to jest prawda? W niezwykle dramatycznym momencie swojego życia Jezus jest przez człowieka pytany o to, jaka jest prawda o nim, kim jest i co czyni. Jezus nie uchyla się od powiedzenia prawdy o sobie, choć wie, że będzie ona powodem wydania na niego wyroku skazującego na śmierć. Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Po tej wypowiedzi Jezusa Piłat postawił pytanie, na które właściwie nie oczekuje odpowiedzi. Cóż to jest prawda? W tym momencie rzymskiemu namiestnikowi bardziej zależy na tym, aby się nie narazić ani Cezarowi, ani oskarżycielom Jezusa. Zachowanie stanowiska, ocalenie własnej skóry jest dla niego życiowo o wiele ważniejsze niż poznanie prawdy. W homilii wygłoszonej 6 czerwca 2004 roku w stolicy Szwajcarii, papież, nawiązując do przypomnianego przed chwilą pytania Piłata, cóż to jest prawda, wyjaśnił: Jezus powiedział kiedyś: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Właściwie sformułowane pytanie nie brzmi zatem, co to jest prawda, ale kto to jest prawda. Takie właśnie pytanie stawia dzisiejszy człowiek chrześcijanom trzeciego tysiąclecia. Nie możemy odmawiać odpowiedzi, ponieważ już ją znamy. Prawdą jest Jezus Chrystus, który przyszedł na świat, aby objawić nam i ofiarować miłość Jezusa. Jesteśmy powołani, aby słowem i całym życiem dawać świadectwo o tej prawdzie. Z powyższych słów Jana Pawła II jasno wynika, że każdy chrześcijanin powołany jest do tego, aby nie tyle głosić, co to jest prawda. Choć jest to oczywiście także ważnym zadaniem chrześcijanina. Ma on poznawać prawdę. W czasie pielgrzymki Ojca Świętego do naszej ojczyzny w 1999 roku w Łowiczu do dzieci i młodzieży powiedział Ojciec Święty, że poznawanie prawdy, poznawanie świata jest ogromnie ważnym ich zadaniem. I powiedział nawet Jan Paweł II, że prawdziwie wielkim człowiekiem jest ten, który chce znać, który chce poznawać świat, który chce wiedzieć. Ale właśnie, oprócz tego rodzaju dążenia do prawdy, poznawania prawdy, ważnym zadaniem chrześcijanina jest również głoszenie Chrystusa jako prawdy. Na zakończenie chciałbym przytoczyć zapis pewnej wypowiedzi, dialogu, rozmowy między nowo nawróconym ku Chrystusowi a jego niewierzącym przyjacielem, rozmowy, dialogu, który znalazłem na stronach internetu. Czy to prawda, że nawróciłeś się ku Chrystusowi? Pyta niewierzący przyjaciel. Tak, odpowiada nowo nawrócony. W takim razie na pewno dużo o nim wiesz. Powiedz mi, w jakim kraju się narodził? Nie wiem. odpowiada nowonawrócony. Ile miał lat, gdy umarł? Pyta dalej niewierzący. Nie wiem. Wiesz przynajmniej, ile kazań wygłosił? Nie wiem. Z całą szczerością odpowiada przyjaciel, który odnalazł Chrystusa. Prawdę mówiąc, wiesz bardzo mało, jak na człowieka, który twierdzi, że nawrócił się ku Chrystusowi. Masz rację. Wstydzę się, że tak mało o nim wiem. Ale coś jednak wiem. Przed 3 laty byłem pijakiem. Miałem długi. Moja rodzina rozpadła się. Moja żona i dzieci bały się moich nocnych powrotów do domu. A teraz przestałem pić. Nie mamy długów. Nasz dom jest szczęśliwym domem. Dzieci z tęsknotą wyglądają co wieczór mojego powrotu. Wszystko to zrobił dla mnie Chrystus. I to jest to, co wiem o nim najwięcej. Z przytoczonego dialogu nie należy wyciągać pochopnie wniosku. Nieważne, co wiemy o życiu Chrystusa, o jego nauce. Już święty Hieronim, żyjący na przełomie III i IV wieku, mawiał: nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Sama wiedza rzeczywiście nie wystarcza do tego, aby dostrzec oblicze Chrystusa, które jest obliczem prawdy. Na zakończenie katechezy chciałbym zacytować następującą wypowiedź świętej Teresy Benedykty od Krzyża Edyty Stein. Bóg jest prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział.
Bóg zapłaci. Dziękujemy ekscelencji księdzu biskupowi Ireneuszowi Pękalskiemu za tą wygłoszoną, przygotowaną katechezę. Już za chwilę będzie okazja, by porozmawiać teraz na antenie z księdzem biskupem, który jest obecny w Radiu Maryja. Prosimy bardzo, Radio Maryja, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z Łodzi, pozdrawiam ekscelencję. Ja chciałem powiedzieć tak. Każdy z nas ma takie doświadczenie w życiu, że buduje na pewnym fundamencie i stawia sobie cegły na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus i wszystko jest w porządku. Ale tutaj muszą być pewne warunki spełnione, ponieważ żeby stawiać te na dobrym fundamencie cegły i budować na przykład swoją przyszłość w rodzinie, to jednak trzeba mieć szacunek do życia sakramentalnego, do sakramentów, trzeba mieć szacunek do Ewangelii, trzeba mieć szacunek do Kościoła, to znaczy trzeba uczęszczać do Kościoła, bo jeżeli się to przerwie, to ten fundament zaczyna się kruszyć i nie wiem, ile cegieł potem możemy stawiać, to wszystko się zawali, dlatego wydaje mi się, że to jest ten temat, ekscelencja tylko zasygnalizował, ponieważ akurat żyjemy w takich czasach, gdzie na przykład zabrano nawet prawo, duszę i to prawo na przykład u nas nie jest ścisłe, nie jest jasne, nie jest, jest dwuznaczne i dlatego my mamy takie problemy. A to powinno być zupełnie inaczej, dlatego nieraz trzeba wyłączyć po prostu telewizję, radio i się zastanowić nad sobą, nad rzeczywistością i wtedy wydaje mi się, że człowiek, jeżeli sumienie ma jeszcze, to ono go ruszy i on będzie szukał tej prawdy i dojdzie do prawdy. Ojciec Święty powiedział swego czasu, że my bez Jezusa Chrystusa niczego nie zrozumiemy. I doświadczenie, wiem, i moje, i chyba każdej rodziny, to jest takim doświadczeniem właśnie, jeżeli staniemy w prawdzie, to znaczy, że my sami dojdziemy do wniosku, że faktycznie należy się nawrócić. I nam jest, wydaje się, w dzisiejszych czasach, szczególnie kiedy tutaj jest Unia Europejska, jest potrzebne odrodzenie religijne. I my wtedy będziemy naprawdę szczęśliwymi ludźmi, tak? I ja takich ludzi znam. Jeżeli ja też, powiedzmy, kiedyś odwróciłem się od Pana Boga na krótko, chociaż chodziłem do kościoła, a jednocześnie się odwróciłem. Taki paradoks. Po prostu ja budowałem swoje życie na innym fundamencie, na tym, który mi proponowali na przykład ateiści. I to się zaczęło się walić. Tylko ja poszedłem jak gdyby można powiedzieć, nawróciłem się poprzez swoją refleksję, że tak nie może być. Szukałem przyczyn, dlaczego. No, po prostu odwróciłem się od Jezusa Chrystusa i dlatego było źle. Ale dzisiaj jest dobrze i mam taką nadzieję, że będzie jeszcze lepiej, ale mówię, to tylko na tym fundamencie trzeba budować. Tutaj akurat jest Kościół. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże, panie Januszu.
Z pewnością w swojej katechezie nie zamierzałem powiedzieć wszystkiego, co zawarte było nawet tak bardzo, powiedziałbym, już szerokim pytaniu, człowiek w poszukiwaniu prawdy. Ja tak jestem daleki od może takiego krytycznego spoglądania na tych ludzi, którzy mają trudności w poszukiwaniu prawdy, bo wiem, że rzeczywiście są rozmaite uwarunkowania, niekiedy zupełnie niezależne od człowieka, jeśli chodzi o postawę dotyczącą poszukiwania prawdy. W ten czas, kiedy brakuje jednak takiej dobrej woli ze strony człowieka, kiedy nie chce znać prawdy, dlatego żeby, nie znając prawdy, układać swoje życie po swojemu, to tutaj właśnie w tym momencie rozpoczyna się jednak pewna sprawa, sytuacja, która nie jest pod względem moralnym, religijnym obojętna. Powiedziałbym, tutaj rozpoczyna się problem odpowiedzialności za życie w prawdzie, jeśli dokonujemy pewnych takich świadomie i dobrowolnie wyborów odrzucających prawdę, którą głosi nam Chrystus, którą głosi nam Kościół wierny nauczaniu Chrystusa. Nie zawsze owe wymagania, ta prawda, jak powiedziałem także w swojej katechezie, jest trudna do przyjęcia, ale to, co jest u człowieka niemożliwe po ludzku, jest niemożliwe z Bożą siłą, z Bożą łaską, z Bożym światłem, staje się bardziej możliwe.
Przypomnę, że rozmawiamy po katechezie porannej, sobotniej, którą wygłosił ksiądz biskup Ireneusz Pękalski. Jest teraz też obecny z nami i rozmawia z naszymi słuchaczami. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie Bóg zapłać księdzu biskupowi Zygmuntowi za tą katechezę.
Bo ksiądz biskup Ireneusz Pękalski.
A Ireneusz, tak. Księże biskup,
to pan Krzysztof z Rzymu.
Krzysztof z Rzymu dzwoni.
A proszę, pozdrawiam serdecznie.
Księże biskupie, ja tak właśnie w czasie tej katechezy księdza biskupa przypomniałem sobie, że Ojciec Święty Jan Paweł II, który nas przeprowadzał do tego trzeciego tysiąclecia, a ta katecheza ma za tytuł z Kościołem trzecie tysiąclecie, to pamiętamy, było to logo, które mówiło, że Chrystus dziś, wczoraj i na zawsze. I teraz ten moment z Pisma Świętego, tak przed Piłatem, jak i z tym bogatym młodzieńcem, one mają jedno wspólne, że pytanie zostało postawione pod właściwym adresem. I teraz jest dla nas bardzo jakieś konkretne przełożenie, bo rzeczywiście dlaczego? Dlatego, że prawda stała tak przed jednym, jak i przed drugim. Prawda jest osobą, w tym sensie tak. To chciałem powiedzieć, prawda? I teraz jest dla nas bardzo konkretny moment, bo właśnie nasz los, księże biskupie, i nasze życie to tak trochę przypomina, jak ta przypowieść właśnie o tym ślepym od urodzenia, prawda? Że on chciał i poruszał się na tyle, na ile mógł, no ale teraz z jakim skutkiem? I chciałem do tego powiedzieć, że mnie to szalenie zastanowiło, że Konferencja Episkopatu Włoch postanowiła przy nowej wersji, przy takim nowym nadruku Pisma Świętego, właśnie z tej przypowieści o tym ślepym od urodzenia, zmienić jedno słowo. Jakie to jest słowo? Tam, bo to dotychczas było, że Chrystus incontrato, spotkał, tak. A oni teraz zmienili na słowo trovato. Dlaczego? Dlatego, że oni to uzasadnili w ten sposób, że incontrato ma coś z przypadkowości. A to nie jest tak, że jeżeli my staniemy przed Chrystusem jako prawdą i Jemu oddamy nasze oceny moralne, to wtedy będzie to, że Chrystus pójdzie za nami i będzie nas szukał, nie będzie już nic z przypadkowości. Tak jak szukał tego niewidomego od urodzenia. I to jest dla mnie to było ogromnym takim jakimś przeżyciem, kiedy się o tym dowiedziałem, prawda, że jedno słowo się zmienia w Piśmie Świętym po to, żeby bardziej unaocznić jakoś żeby to że tutaj rzeczywiście, tak jak Ojciec Święty powiedział w Warszawie, człowiek nie jest absolutnie sam siebie w stanie zrozumieć, jeżeli tego nie dokona w Chrystusie. Dlatego taki miałem też artykuł w ręku, dziennikarz, on nie wie, co się w tej chwili w kraju w ogóle stało. On ma pewne ambicje, to się widzi z tego artykułu i on pisze, że to jest żart dziesięciolecia. Nie, nie, kochany przyjacielu, panie redaktorze, to nie jest tak, że to jest żart dziesięciolecia. Myśmy to musieli bardzo ostro wypracować, to co się stało, ale właśnie opierając się na Chrystusie przez jego matkę i naszą matkę. I tu jest właśnie cała ta tajemnica, że to ta inkorporacjone, prawda, nasza przez chrzest Chrystusa daje nam gwarancję, prawda, że nie będziemy ofiarami relatywizmu. I tu jest chyba ogromnie ważne. No to jest długie. Księże Ireneuszu, biskupie kochany, dziękuję bardzo serdecznie z Wiecznego Miasta za to słowo, które do mnie doszło. I rzeczywiście proszę o modlitwę, błogosławieństwo, żebyśmy w tej drodze na poszukiwaniu prawdy mogli rzeczywiście mieć jakąś ogromną radość bycia razem z Chrystusem, który jest właśnie prawdą, a prawda jest osobą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Dziękujemy.
Kiedyś spotkałem młodą osobę, dziewczynę, która mi powiedziała w ten sposób. W języku religijnym przypadek nazywa się Bożą opatrznością. W odpowiedzi, czy w odniesieniu do tych słów, które Pan przed chwilą powiedział, chcę powiedzieć, że Ewangelia, która opisuje spotkania Jezusa z rozmaitymi ludźmi, ślepym od urodzenia, niewidomym od urodzenia, czy z bogatym młodzieńczem, jeśli nawet powiada, informuje, że takie czynne spotkanie dokonało się niejako z inicjatywy człowieka, to właściwie rzecz biorąc jest tak, że to spotkanie mogło mieć miejsce dzięki temu, że Chrystus chciał owego spotkania. Relacja świętego Mateusza o bogatym młodzieńcu rozpoczyna się od stwierdzenia, że przybiegł, tak jakby on sam szukał sam Jezusa. Tak, ale Jezus mógł się spotkać z Jezusem, że Jezus chciał, aby do tego spotkania doszło. Także pełna prawda o spotkaniu jest następująca. Jezus szukał bogatego młodzieńca także, jak Zacheusza, jak Marię Magdalenę i jeszcze innych, o których Ewangelia pisze.
I nawet tak myślę, że to poszukiwanie, że zawsze Pan Bóg pierwszy, prawda?
Tak, inicjatywa ze strony Boga, po to, który chce objawić się człowiekowi jako prawda, po to, aby człowieka wyzwolić.
Tak. Tylko nasza relacja, kiedy opowiadamy o czymś tam, jakichś nawróceniach, to wydaje się, że to ja się zmieniłem, to ja się zatrzymałem.
Ode mnie się rozpoczęło.
A okazuje się, że głębiej wejść, to inicjatywa Boża jest w tym wszystkim. Tak, ja myślę, że już podsumujemy tą katechezę też. Z tym się łączy, takim, że biskupie słowo nie tolerancja. Niektórzy tego słowa nie lubią, bo ono do końca nie jest takie adekwatne, prawda? Bo nieraz mówimy, że każdy ma swoją prawdę i tu jest potrzebna nam tolerancja, żeby się zrozumieć, zaakceptować. To troszeczkę jednak jest za program minimum, myślę, jeśli chodzi o ludzi wierzących, chrześcijan. My mamy ten punkt odniesienia prawdę osobową, a więc Jezus Chrystus. My wierzymy w Niego, ale także wierzymy Chrystusowi. To chyba jest tutaj bardzo ważne, to co ksiądz biskup nam powiedział. Tak. Jeszcze może na koniec prosimy o kilka słów i błogosławieństwo Boże dla nas wszystkich na ten dzień i na całe życie.
Bardzo dziękuję za słowa, za pytania, za telefony, które napłynęły po mojej katechezie. Rzeczywiście na temat, przecież tutaj przede mnie zaproponowany, można mówić znacznie więcej, może znacznie dokładniej. W każdym bądź razie chciałem w swojej katechezie postawić takie pytanie, czy jesteśmy ludźmi, którym zależy na poszukiwaniu prawdy, ale nie tylko tej prawdy o świecie, o człowieku, ale tej prawdy, która człowieka wyzwala, która człowieka zbawia, to znaczy Chrystusa, który jest prawdą. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
Który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać. Dziękujemy księdzu biskupowi Ireneuszowi Pękalskiemu. Ja przypomnę, że ksiądz biskup jest u nas teraz na żywo. Wyjechał bardzo wcześnie rano, żeby być i mieć kontakt taki bezpośredni, a też ksiądz biskup jest nie tylko życzliwy słuchaczom Radia Maryja, widzą telewizji Trwam, a także jest członkiem podwórkowych kółek różańcowych dzieci.
Tak, w parafii Chorzęcin pod Tomaszowem.
A więc to też jest takie bardzo miłe i dla nas też budujące. Bóg zapłać, ekscelencjo, dziękuję za obecność i do usłyszenia.
Po wakacjach.
Po wakacjach dopiero. No ale będziemy czekać.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy.